Zapraszamy do wysłuchania cyklu podcastów pod tytułem Rozmowy o klimacie w miastach. Podcasty stanowią część projektu wydawniczo-słuchowiskowego, którego głównym elementem jest książka pod tytułem Miasta i jego mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu. Książka ukaże się nakładem Polskiej Akademii Nauk. W kolejnych podcastach będziemy rozmawiać z osobami, które reprezentują różnych aktorów działających w obrębie miasta w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Posłuchają Państwo rozmów z reprezentantami władz lokalnych, z administracji publicznej, mieszkańcami miast, reprezentantami NGO-sów, a także instytucji edukacyjnych, urbanistów, architektów, projektantów, reprezentantów biznesu lokalnego. Są to jednocześnie przedstawiciele grup, którzy są opisani w książce dotyczącej miasta i adaptacji do zmian klimatu. W rozmowach pokazujemy konkretne działania podejmowane w ich miejscu zamieszkania. Także będą zarysowane ich plany na przyszłość, a także opinie dotyczące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu w miastach. Ideą rozmów jest pokazanie, że te działania dzieją się w praktyce, że nie jest to teoria. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania podcastów.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Żeńca, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiaj w rozmowach o klimacie w mieście spotykamy się z panem Tomaszem Orzogiem, zastępcą burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pokrótce przedstawię postać pana Tomasza. Tak jak powiedziałam, jest zastępcą burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Gmina i miasto Skawina leży w województwie małopolskim, nieopodal Krakowa, co jest bardzo, bardzo istotne. A pan Tomasz to samorządowiec i społecznik z samorządem związany od 2009 roku, gdzie właśnie w tej gminie był pełnomocnikiem burmistrza do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych. Dzisiaj jest zastępcą burmistrza. To również społecznik, bowiem inicjatorem i członkiem wielu organizacji lokalnych. Jak sam również o sobie mówi, jest zwolennikiem ekologicznych form mobilności. Czyli jak najbardziej jest pan odpowiednią osobą, żeby porozmawiać o klimacie w mieście, o działalności władz lokalnych w tym zakresie. Przygotowując się do rozmowy, natrafiłam na takie określenie, hasło: chcemy być hashtag EkoSkawina. Proszę powiedzieć, czy to jest motto, wyzwanie, czy być może plan działania, który Państwo macie gdzieś tam w głowie, a może to już jest zapisane, żeby właśnie gmina i miasta było eko w pełnym tego słowa znaczeniu?
No to jest, można powiedzieć, coś w rodzaju takiego hasła o charakterze celowym, celowościowym, tak? Chcemy być jako Skawina. Pod tym hasłem kryje się kilka ważnych programów, które są obecnie realizowane w naszej gminie. Z tych najistotniejszych warto wymienić na pewno plan mobilności, czyli właśnie to, o czym pani wspomniała przed chwileczką, charakteryzując moją skromną osobę, czyli te różne formy mobilności i w tym planie właśnie jest to opisane. Co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić, jakie formy chcemy rozwijać generalnie wszystkie oprócz samochodu. Drugą odsłoną czy drugim sposobem rozumienia tego hasła jako Skawina jest walka o czyste powietrze. To jest dość duży problem, jedno z największych wyzwań, jakie Skawina w tym momencie, zresztą nie tylko Skawina, ale Skawina jest szczególnym, myślę, że miejscem. Walka o czyste powietrze zarówno w tym ujęciu nikoemisyjnym, potocznie zwanym walką z kopciuchami, ale też w ujęciu szerszym. My jesteśmy miastem historycznie przemysłowym, w związku z tym tego przemysłu o różnym charakterze i też podejściu menadżerów biznesu u nas działających do jakości powietrza, do dbania i do odpowiedzialności za powietrze mamy. W związku z tym to jakby w pierwszej kolejności należy podkreślić, mówiąc o tym haśle EkoSkawina. Jest to pewne zobowiązanie, wyzwanie, za którym kryją się konkretne programy i konkretny plan działania.
A Proszę mi powiedzieć, czy to działanie w zakresie tych dwóch obszarów zostało zainicjowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przez organizacje pozarządowe, czy być może to sami mieszkańcy byli inicjatorem działań i właśnie ukierunkowania polityki w tych dwóch obszarach, żeby działać no, de facto na rzecz adaptacji do zmian klimatu?
Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Skawinie i jak my to rozumiemy, co się w Skawinie przez ostatnie lata działo, to w dużej mierze jest to efekt wspólnych działań, wspólnych aktywności i osób, i aktywnych osób społecznych, które gdzieś się skumulowały w ruchy miejskie. To też myślę, że jest ciekawy wątek w ogóle pojawienia się w małym mieście, takim jak jest Skawina, 20-parotysięcznym pierwszych ruchów miejskich. Coś, co jest typowo charakterystyczne dla dużych miast. To jest też aktywność organizacji pozarządowych na różnych polach, bo to jednak jedno za drugim pociąga, ale myślę, że trzecim i chyba najistotniejszym elementem tego, że te zmiany się dokonują i że te zmiany są, to jest też postawa władz lokalnych, tych liderów samorządowych, którzy no w taki, myślę, że jak na polskie warunki, a mówimy o roku 2014-15, nietypowy jeszcze wówczas sposób jednak zwrócili uwagę, powiedzieli wyraźnie, że problemy jakości powietrza, mobilności są problemami istotnymi, należy je rozwiązywać i nie należy mieszkańcom tłumaczyć, że się nie da, bo nie mamy kompetencji zgodnie z paragrafem jakimś tam, tylko podjęliśmy szereg działań nowych, innowacyjnych, kreatywnych działań, niekoniecznie wynikających z litery prawa i tego, co urzędnik może, a czego nie może, ale właśnie takich o charakterze celowościowym, że chcemy właśnie być eko, chcemy zmieniać i poszukaliśmy różnych rozwiązań, jak to zrobić. Warto tutaj podkreślić, bardzo, bardzo mocno podkreślić, że gdyby nie ta aktywność organizacji społecznych, osób prywatnych, które się zaangażowały w te różne działania, to pewnie byśmy też wiele nie osiągnęli, bo cofając się gdzieś do około 2013, 14, 15 roku, no to jeżeli chociażby rozmawiamy o powietrzu, to w Skawinie mniej więcej większość osób mówiła tak, no śmierdzi, zawsze śmierdziało, śmierdzieć będzie, taki mamy urok, węgiel jest ważny i nie ma co kombinować. Dzisiaj ta postawa jest zupełnie inna, przeznaczając na to środki, jest to jeden z największych pozycji budżetowych naszej gminy. Jeśli dyskutujemy z radnych, to nie o tym, czy warto, czy nie warto, czy to jest potrzebne, tylko jeśli dyskutujemy, to o tempie zmian i czemu tak wolno, a nie szybciej, mimo że robimy dużo. Więc dzięki, ja bym powiedział, takiemu sprzężeniu właśnie zwrotnemu, z jednej strony mieszkańcy aktywni, którzy powiedzieli dość, tak, trzeba coś z tym zrobić, a z drugiej strony władze samorządowe, to też bym ci powiedziały, no tak, jest to nasz problem, mieszkańcy o to walczą, my też widzimy ten problem, trzeba coś z tym realnie zrobić.
Czyli można byłoby powiedzieć tak, że mamy zupełnie nowy model, nowy styl zarządzania gminą, miastem i zupełnie inny model kreowania polityki rozwoju właśnie, który opiera się na współdziałaniu, współdecydowaniu i zaangażowaniu wielu interesariuszy. Myślę, że jesteście Państwo prekursorami tego typu zarządzania, że ewidentnie to współdziałanie u Państwa przynosi efekty. Oczywiście ono jest jakby konsekwencją pewnie działalności wielu organizacji i imię samych mieszkańców, ale gdyby to zaangażowanie nie znalazło odbiorcy, to pewnie też wielu działań nie udałoby się zorganizować. Także myślę, że to rzeczywiście dzisiaj zmienia troszeczkę to, o czym Pan mówił, zupełnie zmienia oblicze polskiego samorządu, że dzisiaj to właśnie mieszkańcy, aktywność obywatelska jest równie ważna jak pieniądze, projekty, które się pozyskuje na realizację określonych działań. Rzeczywiście ja mogę też powiedzieć, że tak jak przyglądałam się działaniom, które Państwo prowadzicie w ramach właśnie adaptacji miast do zmian klimatu, żeby minimalizować tą presję na środowisko, to ewidentnie widać, że Państwo jesteście bardzo blisko mieszkańców. I tu tylko wymienię, że macie Państwo sieć ekodoradców, którzy, rozumiem, służą pomocą mieszkańców. Mamy infolinię antysmogową, jest punkt informacyjny. To rzeczywiście, można byłoby powiedzieć, też stwarza warunki do tego, żeby aktywizować mieszkańców w tym zakresie. Czy rzeczywiście jest tak, że coraz więcej mieszkańców jest zaangażowanych i widać, że taką metodą kuli śniegowej ta Państwa działalność, aktywność zatacza szersze kręgi i coraz więcej mieszkańców też współangażuje się w tego typu działania?
Wracając do tego, co Pani powiedziała, po pierwsze, raczej ten model partycypacji, współdecydowania, współrządzenia jest w trakcie tworzenia. Ja bym jeszcze nie używał tutaj słów, że to powstało. To też rodzi się w licznych bólach i też niejednokrotnie te dyskusje są mocno emocjonalne. Mieszkańcy często oczekują działań szybkich, no a niestety czasami ze względu na specyfikę samorządu i to, że tak do końca nie możemy powiedzieć, że gmina może działać, czy burmistrz poza prawem, musi działać w granicach prawa, niestety albo stety. Więc to się tworzy. My też cały czas budujemy te modele kooperacji czy współpracy z mieszkańcami. Szukamy różnych rozwiązań, narzędzi, technik rozmowy. Jak rozmawiać o powietrzu, czy jak rozmawiać o mobilności, jak rozmawiać o rozwiązaniach infrastrukturalnych, jak włączać mieszkańców w pewne zmiany dotyczące, nie wiem, aktywizacji określonych miejsc w przestrzeni publicznej. Jak rozmawiać o tych miejscach, czy te miejsca mają być wybetonowane, zielone i tak dalej, bo jakby w tym wszystkim, co robimy, staramy się przede wszystkim horyzontalnie patrzeć na kwestie adaptacji do zmian klimatu, środowiska, powietrza, przestrzeni publicznych, które są przyjazne dla mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o te efekty, to rzeczywiście już w samym obszarze takim stricte związanym z wymianą powietrza, bo tu jakby tych doświadczeń takich nowych mamy najwięcej, rzeczywiście tych instrumentów mamy wiele. No, Pani tutaj wymieniła kilka. Jest też cała gama projektów skierowanych do młodzieży związanych z OZE-busami, z konkursami w szkołach. Są instrumenty czy narzędzia dotyczące starszej części społeczeństwa, przeróżne targi, spotkania. No i są wreszcie kontrole, które my nie traktujemy do końca jako kontrole, tylko jako wizytę u mieszkańca, żeby z nim móc porozmawiać o powietrzu, móc porozmawiać o wymianie pieca, podpowiedzieć pewne rozwiązania. Czy mieszkańcy się aktywizują? Tak, no ta aktywność mieszkańców przede wszystkim przeradza się tym, myślę, że to jest taki wymierny wskaźnik, co się dzieje, tak? Ilość wymienionych kotłów, nowe instalacje solarne, fotowoltaiczne, to wszystko pokazuje, że mieszkańcy dość chętnie z tych programów korzystają i włączają się w ten proces, a to jest najważniejsze. My w tym roku chociażby, w tym specyficznym 2020 roku, który jest jaki jest i w sposób dość, no, że tak powiem, pod tym kątem drastyczny uniemożliwił nam, czy utrudnił nam możliwość kontaktów z mieszkańcem. Wymieniliśmy, czy jesteśmy w trakcie wymiany, tak, jest podpisanych ponad 450 umów na wymianę kotła plus szereg innych rzeczy, które się dzieje. Więc to też myślę, że w jasny sposób pokazuje to zaangażowanie mieszkańców w te programy i tą pracę też, którą ci pracownicy na co dzień muszą wykonać, żeby były wymierne efekty tej pracy.
To myślę, że poruszył też Pan ważną kwestię związaną właśnie z organizacją urzędu, bo u Państwa w Urzędzie Miasta i Gminy mamy dwa wydziały, które myślę są ze sobą silnie powiązane. To jest Wydział Ochrony Środowiska, ale mamy jeszcze Wydział Ochrony Powietrza. To rzadko się spotyka, bo są podzespoły, są referaty, natomiast u Państwa w urzędzie Mamy wydział cały, który tam ma, prawda, te dwa zespoły, które dotyczą efektywności energetycznej i oceny oddziaływania na środowisko, ale to pokazuje też, że Państwo jakby skoncentrowaliście się na tych kwestiach, co doprowadziło do tego, że no musicie też mieć kadrę odpowiednią, żeby te wszystkie zadania, działania i swoje zakładane cele, żeby realizować.
Tak, to prawda. To znaczy, no to jest trochę takie podejście, powiedzmy, nie urzędowe, a bardziej projektowe, czy zdecydowanie projektowe. Jeżeli mamy określony projekt czy problem w postaci powietrza, zostały nakreślone jego ramy programowe, został po prostu stworzony projekt o określonym czasie, wartości, terminie, zespole do tego przygotowanym, a przede wszystkim został określony jasno cel, co mają zrobić. Są potrzebni odpowiedni ludzie. No i tu jakby wyraźnie trzeba sobie powiedzieć, że zmiany rozwojowe i takie przeskoki w funkcjonowaniu gmin są możliwe tylko wtedy, jeśli będzie odpowiednio do tego przygotowana kadra. Kadra, która przede wszystkim jest nastawiona na cel, która jest kreatywna, która jest twórcza, która posiada też pewien zasób kompetencji miękkich związanych chociażby ze sposobem rozmawiania z mieszkańcami i szukania jakichś nowych rozwiązań, nowych sposobów osiągnięcia wyznaczonych celów. No i to myślę, że jest jedno z większych wyzwań w większości samorządów w Polsce. Tak też było u nas. Ten wydział powstał właśnie po to, żeby no, móc realizować nakreślone cele w sposób nietypowy dla urzędu, nie koncentrując się na przepisach, paragrafach, tylko bardziej na celach i sposobach osiągnięcia tego celu. I to przynosi efekty, tak? Jeżeli mówimy o kodoradcach, tej grupie, którą w gminie mamy, to kilku z nich przeszło do nas z sektora prywatnego, z firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią, tak? Bo czymżeż nie jest i takie podejście, proszę zobaczyć, dość chyba nietypowe, czyste powietrze sprzedajemy jako produkt, tak? Jako pewien produkt, tak jak cokolwiek innego w sprzedaży bezpośredniej. No i to przynosi efekty, tak? Wiadomo, że tutaj jakieś muszą nastąpić korekty, bo jednak to jest trochę inny segment, trochę inny sposób działania. Same chociażby umowy na wymianę kotłów, to jest coś innego niż umowa komercyjna na zakup jakichś tam towarów do domu. No ale jednak pewne działania są przenoszone, pewne sposoby podejścia, rozmowy z mieszkańcami, tak żeby im tłumaczyć, rozmawiać z nimi są przenoszone, no i to przynosi efekt.
Ja myślę, że tym, co Pan powiedział, to troszkę odczarowuje Pan taki tradycyjne podejście i rozumowanie pracy w urzędzie, że urzędnik to siedzi za biurkiem, wykonuje przydzielone mu zadania, i tyle. Wydaje mi się, że to, co Pan powiedział, to wyraźnie wskazuje, że dzisiaj zupełnie inaczej taka praca w urzędzie wygląda, a szczególnie w takiej tematyce, w której bardzo dużo się dzieje, gdzie dynamicznie zmienia, bo coraz więcej dostępnych źródeł finansowania jest chociażby. I rzeczywiście dzisiaj taki urzędnik, krótko mówiąc, siedzący przy biurku, no niewiele zdziałać może, jeżeli chce rzeczywiście w szerokim zakresie realizować chociażby te cele związane z ochroną powietrza, czy właśnie z adaptacją do zmian klimatu, gdzie to wszystko się zmienia, gdzie trzeba szybko podejmować decyzje i też troszeczkę wychodzić poza ramy, tak jak już Pan sam powiedział, poza ramy takich sztywnych obowiązków nakreślonych przez literę prawa. One są oczywiście ważne i tutaj wyznaczają nam pewne granice działania, ale właśnie od kreatywności pracowników też bardzo dużo, dużo zależy, bo ich osobiste zaangażowanie też przekłada się później na te efekty. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo taka istotna sugestia, co jest też potrzebne, żeby te cele środowiskowe właśnie adaptacji do zmian klimatu realizować i gdzie tkwi sukces. A proszę mi powiedzieć właśnie, czy które z tych wszystkich działań, które Państwo podejmujecie, które Pan koordynuje, które jest dla Pana takie najbliższe sercu i też powiedziałby Pan, że no, największy sukces odnieśliśmy. Czy już możemy powiedzieć o jakimś takim zadaniu, projekcie czy obszarze, gdzie rzeczywiście widzi Pan te efekty, że są widoczne już?
Zanim odpowiem na to pytanie, też chciałem wrócić do tego, co Pani powiedziała. To jest moim zdaniem odpowiedź, jeżeli mówimy o tych zmianach w urzędzie, tak, o tym innym sposobie takiego nieurzędowania, tylko innego podejścia. To jest przede wszystkim odpowiedź, na którą każdy z liderów działających w samorządzie, przede wszystkim wójtów, burmistrzów, musi sobie w pewnym momencie odpowiedzieć, tak? Czy chce, aby ta gmina się rozwijała, rzeczywiście się rozwijała i żeby nadążała za tymi zmianami, które się dzieją w otoczeniu, czy po prostu dalej chce trwać, tak jak wiele samorządów, myślę, że dzisiaj trwa na zasadzie, no coś się tam robi, pewne rzeczy się mieszkańcom obiecuje, zrealizuje, ale de facto, żeby dany obszar się rozwijał, żeby było widać jakieś zmiany, które jakby odpowiadają na te wyzwania, chociażby zmian klimatycznych, no to tego nie ma. Ta odpowiedź na to pytanie dopiero powoduje pewne formułowanie, czy powinno powodować pewne formułowanie z jednej strony celów, programów, zadań, wskaźników, osiągnięcia. To nie musi być nic skomplikowane. Tak, to mogą być proste wskaźniki, chcemy czystego powietrza, więc co roku wymieniamy 1000 kotów. Tak? Nie jest nic skomplikowanego, żeby to wymyśleć. Trzeba tylko jakby zadać ten trud. No i niestety w moim odczuciu, popartym tym kilkuletnim doświadczeniem, w dużej mierze to nie jest kwestia pieniędzy. Tylko to jest przede wszystkim kwestia odpowiedniego zespołu, o czym już tu wcześniej troszeczkę rozmawialiśmy. I to jest moim zdaniem główna determinanta sukcesu. Że w biznesie byśmy mówili o przewagach konkurencyjnych zapewne i w ogóle ten dział związany z zasobami ludzkimi jako przewagą konkurencyjną gdzieś tam od lat 90. jest dość mocno w biznesie rozwijany. Tak podobnie wydaje mi się powinno być w samorządzie. W tym momencie patrząc też na to, co się u nas w Skinie dzieje, właśnie odpowiednie zasoby kadrowe, odpowiednio przygotowani ludzie, szkoleni, motywowani w różny sposób, dają tą przewagę, dają możliwość realizacji tych zadań, a nie w inny sposób. Co do sukcesów, to powiem o dwóch sprawach. Jedna to jest rzeczywiście temat wymiany kotłów i to uważam za największy nasz w tym momencie sukces, związany wymiernie w ilości wymienionych kotłów, ale też w sposobie zorganizowania tego procesu wyjścia do mieszkańca, ilości różnych programów, które mieszkańcom jesteśmy w stanie zaoferować, od prostej wymiany, chcesz wymienić, dostajesz określoną kwotę, po bardziej skomplikowane, gdzie mieszkańcy sami sobie nie są w stanie z tym problemem z różnych powodów osobistych, rodzinnych poradzić i gmina musi w to wejść, po bardziej skomplikowane łącznie nie tylko wymiana pieców, ale też termomodernizacja i inne elementy pozwalające na poprawę komfortu życia mieszkańców. I tutaj uważam, że mamy największy sukces, bo tak naprawdę z niczego stworzyliśmy zespół, stworzyliśmy programy, szukaliśmy pieniędzy zewnętrznych. To jest też tak, że praktycznie w zdecydowanej większości, no te programy są różne, ale powiedzmy między 70 a 80% środków, którymi dysponujemy, to są środki pozabudżetowe, nie gminne, tylko z przeróżnych funduszy, dotacji i tak dalej. W tym także są finansowane te stanowiska, chociażby jako doradców. To też nie są pieniądze bezpośrednio z budżetu gminy, tylko też z różnych programów. No ale te pieniądze się trafiły nie dlatego, że one leżały, tylko dlatego, że ktoś potrafił się po nie schylić, czyli zaczęło się od ludzi, od właściwych osób, które wiedziały, jak to skonstruować, napisać, wysłać te wnioski, przypilnować, żeby te pieniądze były. Niewątpliwie tutaj mam poczucie takiego dużego sukcesu naszego samorządu i sukcesu tych zespołów, które nad tym pracują, bo trzeba pamiętać, że to jest, jest, to był i to będzie zawsze sukces zespołu, a nie konkretnych osób. Drugim takim obszarem, gdzie uważam, że osobiście uważam za sukces naszego samorządu, to jest mobilność. To są zmiany dotyczące zupełnie innego podejścia do transportu i ogromne zadania inwestycyjne, obarczone także ogromną ilością krytyki ze strony mieszkańców, dotyczące zmian transportowych, budowanie park and ride'ów, ciągów pieszo-rowerowych, węzłów przesiadkowych i przestawienie całego schematu, sposobu myślenia u nas z takiego autocentrycznego, choć to cały czas się spotyka z ogromnym sprzeciwem mieszkańców, na takie podejście oparte w dużej mierze na transporcie publicznym, a przede wszystkim na kolei. I widać, że mieszkańcy z coraz większym zrozumieniem do tego podchodzą i coraz więcej rozumieją, dlaczego pewne rzeczy się dzieją i dlaczego nawet dla nich w pewnym momencie oderwane od siebie rzeczy w różnych punktach gminy są projektowane lub wykonane. To są takie dwa obszary, gdzie muszę powiedzieć, te sukcesy są największe. A jakbym tak naprawdę miał powiedzieć, co jest największym sukcesem, to największym sukcesem są ludzie. Są te zespoły, które za to odpowiadają, to jest realizują. I to jest chyba największy sukces w tym momencie.
No tak jak pan powiedział, nie byłoby tego sukcesu, gdyby też nie było lidera, który rzeczywiście potrafi za sobą pociągnąć ten tłum. Ja troszkę kontynuując ten wątek, o którym pan powiedział, właśnie tego zaangażowania obywatelskiego i mobilności, wyczytałam, że na przykład macie taką grupę, która się nazywa Mobilna Skabina, i wykręciliście całkiem niezły wynik w takiej rywalizacji pomiędzy miastami w określonym okresie czasu. No musiało być duże zaangażowanie, żeby rzeczywiście ten wyścig rowerowy wśród polskich miast no nie wygrać, ale być w czołówce, co tu dużo mówić. Łódź była na 10. miejscu, to tak powiem z własnego podwórka. Natomiast wy jako małe miasteczko byliście bardzo wysoko w tym...
No tak, to jest właśnie znowuż efekt ludzi, osób zaangażowanych w urzędzie. No cóż mogę powiedzieć, osoba u nas odpowiadająca za taką edukację czy rozwój tych form aktywności typu ruch pieszy, rowerowy, to jest taki wieloletni antagonista urzędu sprzed lat, który walczył o chodniki, ścieżki rowerowe, ale był, że tak powiem, traktowany dość obsesowo przez urząd. W momencie, kiedy zostałem zastępcą w 2014 roku, poszedłem do swojego ówczesnego szefa i mówię, szkoda tracić energię tego pana i naszą energię na to, żeby się przepychać i sobie tłumaczyć. Po prostu go zatrudnijmy i będzie to z korzyścią dla wszystkich. Tak pan słynny Romek się znalazł w urzędzie. I rzeczywiście w tym obszarze takiej edukacji mobilnościowej, szeroko rozumianej, zrobił ogromne rzeczy. To jest praca z młodzieżą, praca ze starszymi. To jest właśnie chociażby efektem są te rzeczy, które się dzieją w maju, czy działy się, no ten rok jest oczywiście dziwny pod tym względem, czyli rowerowy maj, gdzie mieliśmy tam, no byliśmy zawsze wysoko, a ten rok mógł być jeszcze lepszy, bo właśnie ukończyliśmy dużą część takiej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie miasta i znaczna część placówek oświatowych została połączona bezpiecznymi chodnikami, ciągami pieszo-rowerowymi, więc pewnie by ten wynik był jeszcze znacznie lepszy. No i drugie wydarzenie to jest wrześniowy Tydzień Transportu Zrównoważony, gdzie też w taki sposób wymierny pokazujemy, co się w mieście dzieje. Tak, no to jakby wracamy cały czas do tej dyskusji, że zmiany są możliwe dzięki ludziom i poprzez ludzi. I aktywność tych osób, no nazwijmy ich w cudzysłowie urzędnikami, bo jak patrzę na niektórych z nich, to do urzędników im bardzo daleko. No ale to właśnie to powoduje to, że te zmiany mogą następować, tak? Żeby tak nie było też pięknie, to pamiętajcie Państwo, że zawsze z takimi zmianami wiąże się też duża krytyka i czasami też niezrozumienie pewnych działań, więc no, też trzeba pamiętać o tym, że sporo musimy energii wkładać w tłumaczenie pewnych rozwiązań, znaczy to jakby z drugiej strony to jest oczywiste, tak? ale też idąc tą drogą trzeba o tym pamiętać, że dużo energii trzeba włożyć w tłumaczenie pewnych rozwiązań mieszkańcom, bo no nie zawsze one na pierwszy rzut oka są akceptowalne. Nie zawsze też mieszkańcy jakby rozumieją, jaka jest idea i dopiero muszą poczuć, pojeździć, pomacać, potykać, wziąć dziecko, żeby zrozumieć, dlaczego chodnik musi być 3-metrowy, a nie 1,5 metra.
Tak, ja myślę, że tutaj dotknęliśmy ważnego wątka w ogóle edukacji, edukacji dzieci, edukacji młodzieży i też edukacji osób starszych, bo każda, wiadomo, że każda zmiana, każde nowum spotyka się z pewną dozą nieśmiałości, czasem właśnie to, o czym Pan mówił, krytyki, czy takim spojrzeniem zupełnie z boku, zobaczyć, co się dzieje, więc ta edukacja wydaje mi się jest równie ważna. A Państwo też macie sporo tych różnych akcji edukacyjnych, nie tylko mobilnościowych, ale wiele innych i to pewnie w przyszłości też przyniesie efekty. Powiem szczerze, że ja byłam zaskoczona, kiedy czytałam dane o mieście i natknęłam się na taką informację dotyczącą właśnie kontroli kopciuchów. I oczywiście tam były 3 kategorie, że prowadzi się te kontrole właśnie na wniosek, bez planowych działań, ale też na wniosek mieszkańców. I widać ewidentnie, że z roku na rok, miałam takie wrażenie, że był taki ciąg czasowy, że to mieszkańcy bardziej byli zaangażowani w to, żeby te kontrole zlecać. Czyli to też jest efekt prawdopodobnie edukacji, taką pocztą pantoflową, moglibyśmy powiedzieć lapidarnie. Pewne działania się przenoszą i zwracamy uwagę na to, co się wokół nas dzieje i bierzemy też odpowiedzialność za to, co się w otoczeniu naszym dzieje.
My też, jeżeli chodzi o tę kontrolę, to podeszliśmy do tego trochę inaczej niż zwykle, bo sama kontrola, oczywiście, no, jakby wyszliśmy od prostej historii, jeżeli ktoś pali, no to proszę go zgłaszać, będziemy go kontrolować. Natomiast 2-3 lata temu bodajże, powiem szczerze, też z inicjatywy właśnie strony społecznej, bo to jakby wyszło z takiej wspólnej dyskusji, ale chyba, jak dobrze pamiętam, to właśnie osoby z zewnątrz poddały pomysł takiej akcji promocyjnej, żeby zgłaszać sąsiada, że kopci i pali, ale nie po to, żeby go ukarać, tylko żebyśmy my mogli przyjść do tego domu, rzeczywiście no, sprawdzić palenisko, jeżeli coś jest nie tak, no to też mieć możliwość pogrożenia palcem, ale przede wszystkim, by móc porozmawiać z tym mieszkańcem i zaproponować mu rozwiązania sytuacji, którą ma, a którymi urząd dysponuje. Więc to była taka kontrola edukacyjna.
O, właśnie, właśnie o to mi chodziło, żeby nam to wyraźnie wybrzmiało, że to nie jest kontrola dla samej kontroli, tak? Tylko żeby pokazać, że jest inna możliwa ścieżka właśnie, nie wiem, funkcjonowania gospodarstwa domowego, że są środki, że są osoby, które nas wspomogą w pewnych zmianach. No i w zasadzie można powiedzieć, że cały ten cykl edukacyjny w formie takiej edukacji nieformalnej, indywidualnej dla gospodarstwa domowego Państwo również prowadzicie. Bo to jest nic innego jak edukacja nieformalna, ale gdzie efekty mogą być namacalne i obserwowalne właśnie w postaci tych zmienionych palenizm i tak dalej.
No tak, no to jest jakby dość istotny wątek. Ja pamiętam anegdotę, jak zaczęliśmy pierwsze lata, tak, 2015-16 rok, 17 i te wzmożone kontrole, kiedy też odeszliśmy od kontroli straży miejskich, a zaczęli chodzić pracownicy urzędu na kontrolę, no właśnie w tym systemie takim edukacyjnym, po licznych akcjach takich informacyjnych, poprzez księży, wydawaliśmy okresowo taką gazetkę, która docierała do każdego domu, szkoły, targi i tak dalej. Pamiętam, jak mój kolega z kierownikiem tego wydziału po weekendzie, gdzie poszedł na kontrolę, bo mu strasznie zależało, żeby iść, żeby samemu poczuć, jak to jest, przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, ja jestem załamany, to w ogóle wszystko źle robimy. Ja mówię, no Grzesiek, ale co się stało? Wiesz, bo ja byłem w jednej miejscowości i ty wiesz, że nikt nic nie wie o tym, co my robimy. Mówi, to nie może tak być, musimy to zmienić, musimy coś zrobić. No nie może być tak, że ja wchodzę do kilku domów osób starszych i oni nic nie wiedzą. No nie może tak być. No i to jest taka właśnie anegdota, że to zupełnie inne podejście, tak? No nie wiesz, to jest twój problem, bo nie wiesz, bo zgodnie z prawem powinieneś wiedzieć i jest domniemanie znajomości prawa i cię karamy, tylko zupełnie inne podejście. Skoro ludzie nie wiedzą, to znaczy, że my coś robimy nie tak, tak? Dlaczego nie? O co chodzi? Coś trzeba zmienić, coś trzeba poprawić.
No, tak, jest... czyli mamy taką sekwencję. Informacja, edukacja i reakcja, krótko mówiąc.
No i stąd się potem wziął ten program, o którym tutaj mówiliśmy, a który się tak w przestrzeni medialnej ładnie nazywał Mój sąsiad już nie truje. I to właśnie było to zgłoś sąsiada, my mu pójdziemy i pomożemy wymienić piec i porozmawiamy z nim na miejscu.
Ja tu mam jeszcze całą listę pytań i spraw do Pana, ale już czas nas goni. Powiem tylko jeszcze o dwóch rzeczach, o których się Pan nie pochwalił. To ja może pochwalę. Wyczytałam również, dowiedziałam się, że we wrześniu został opracowany nowy program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Mhm. I Państwo zrobiliście takie fajne zestawienie, ono jest w internecie dostępne, każdy może do niego zajrzeć. I co się okazuje, że wyprzedziliście ten program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, bo w zasadzie większość działań, które tam są postulowane, które są wymagane od samorządów, to w zasadzie u Was to albo już jest w trakcie, albo już zostało zrealizowane. To jest jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, bo Pan o tym nie pochwalił się Pan taką sytuacją. Natomiast druga kwestia to jest projekt, który chyba od marca tego roku ruszył we współpracy z samorządami sąsiedzkimi, który też ma na celu właśnie działania w zakresie ochrony powietrza. I to jest Czysta Energia blisko Krakowa. Tutaj 5 gmin partnerskich w tym projekcie uczestniczy. I od marca, kiedy została już przetarg rozstrzygnięty, realizujecie Państwo ten projekt. Może Pan krótko coś powiedzieć, bo generalnie taka jest bardzo często taka sytuacja w polskich samorządach, że no nie współpracujemy, są jakieś opory, trudności, bo to pieniądze, trudno znaleźć wspólną płaszczyznę tej współpracy, a tutaj u Państwa jasno zdefiniowano ten obszar współpracy. Energia, czysta energia blisko Krakowa, mamy 5 gmin powiatu krakowskiego, które zamierzają w tym zakresie działać.
No tak, to po kolei, jeżeli mówimy o programie ochrony powietrza dla Małopolski, to mogę powiedzieć więcej. Część z tych zapisów, które znalazły się w tym programie, są właśnie z naszej inicjatywy i jak Pani mówi o tym zestawieniu, to dlatego to tak wygląda, ponieważ no myśmy swoją ścieżkę przeszli wcześniej i po prostu zgłosiliśmy te rzeczy do POP-u Małopolskiego, że skoro u nas to zadziałało, to warto, żeby to było też poszerzyć na całą Małopolskę. Tam było więcej rzeczy, ale jakby no, rozumiem zarząd Małopolski, panów marszałków, że no, to tempo zmian musi być dostosowane do całego województwa, a nie do jednej czy kilku gmin w Małopolsce, którzy gdzieś tam się wybijają mniej lub bardziej. Ale rzeczywiście dużo z tych naszych propozycji zostało, za co też nie ukrywam, jesteśmy wdzięczni marszałkowi, no bo to powietrze i sejmikowi województwa małopolskiego, bo to powietrze, tak, no to, że my wszystko zrobimy, to nie oznacza, że mieli dużo lepsze powietrze w Skawinie, no bo skończę sloganem, powietrze nie zna granic, tak? Ale dla nas też cenny jest ten obszar nie tylko związany ze zmianami wynikającymi z niskiej emisji, ale też te elementy, które w programie ochrony powietrza znalazły się, a dotyczące przemysłu, dotyczące ich monitorowania, wymiany wiedzy, to są dla nas też szalenie ważne informacje, bo w tym zakresie mamy też sporo do zrobienia, a No, muszę z przykrością stwierdzić, że tych instrumentów do realizacji akurat tego zakresu mamy trochę mniej niż w obszarze wymiany pieców. I tak, rzeczywiście też jeszcze kończąc wątek programu ochrony powietrza, to byliśmy aktywni, zależało nam na tym programie i no i też tutaj nie ukrywam, że w pewnym okresie wspieraliśmy dość mocno marszałka, żeby ten program nie został osłabiony. Takie były zakusy, były wypowiedzi mojego szefa, burmistrza Norberta Rzepisko w mediach na ten temat, dość jasne i stanowcze. Ja także miałem przyjemność wypowiadać się na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, tłumacząc, że tak do końca to nie ma się czego bać, po prostu trzeba wziąć do ciężkiej pracy i to się da zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi projekt, Czysta Energia blisko Krakowa, to jest dłuższa opowieść, bo ona dotyczy opowieści pod tytułem dzisiaj realizujemy projekt wspólny na 20 kilka milionów, ale tak na dobrą sprawę ten projekt jest efektem pewnego zaufania i współpracy i podejmowania różnych działań już znacznie wcześniej i budowania relacji pomiędzygminnych. To się zaczęło ładnych parę lat temu już w oparciu o lokalną grupę działania blisko Krakowa. Tam też pojawili się świetni ludzie, którzy wiedzieli, jak to zorganizować, żeby to nie był tylko punkt przeładunkowy kasy unijnej, tylko rzeczywiście, żeby budować relacje, budować wspólnotę, budować ten obszar funkcjonalny dla kilku gmin. No i rzeczywiście tam nieodzowna rola ówczesnego kierownika biura Daniela Wrzoszczeka. Dzisiaj on akurat jest szefem biura Metropolii Krakowskiej, czyli robi to samo, tylko na dużo większą skalę w obszarze 15 gmin wokół Krakowa. I tak się zrodziło kilka projektów i ta Czysta Energia blisko Krakowa to nie jest pierwszy projekt nasz wspólny. Już mamy za sobą jeden projekt dotyczący zbudowania spójnej sieci szlaków turystycznych na terenie czterech gmin. On się nazywał Szlaki blisko Krakowa. Znaczy on się nazywał Skarby blisko Krakowa. O. I ta sieć szlaków do dzisiaj jest i cieszy się ogromnym powodzeniem. Też był realizowany z projektów unijnych. Wówczas myśmy jako gmina byli liderem, pozyskaliśmy dotacje i prowadziliśmy. Natomiast ten projekt, Czysta Energia blisko Krakowa, jest jakby efektem kontynuacji właśnie tej współpracy, tych dobrych relacji, zaufania pomiędzy włodarzami miast i gmin i zaufania pomiędzy pracownikami. No bo znowuż wracam do tego wątku, który tu mieliśmy. No to jest podstawa, jeżeli jest wzajemne zrozumienie, są uzgodnione cele, co chcemy i dlaczego chcemy osiągnąć, no to takie działania można realizować i ten sukces będzie. To jest duży projekt, stosunkowo duży projekt, ponad 20 milionów, około 1500 instalacji. Jest to projekt zarządzany, co też jest takim jakby wyznacznikiem tego, co się dzieje. Jest to projekt zarządzany przez lokalną grupę działania. I w takich rozmowach, jak tworzyliśmy, jak pojawiał się zamysł zrobienia tego programu, no to wybór padł właśnie na lokalną grupę działania jako takie miejsce, gdzie chcielibyśmy, ten projekt jest tym testem, chcielibyśmy, aby lokalna grupa działania była takim wykonawcą wspólnych inwestycji, szeroko rozumianych inwestycji kilku samorządów, że była taką agendą czy agencją kilku gmin do realizacji określonych celów. No i ten projekt właśnie jest taką próbą zrobienia tego, próbą sprawdzenia, czy to się da zrobić. Muszę powiedzieć, że chyba jest nieźle, bo jeżeli popatrzymy sobie na inne projekty z tego dofinansowania unijnego, które są realizowane obecnie w Małopolsce, no to chyba jesteśmy, jeżeli chodzi o tempo realizacji, drugim bodajże projektem, więc całkiem nieźle. Więc to nie jest tylko tutaj akurat projekt dotyczący wymiany, bo tam jest też i wymiana, i instalacje fotowoltaiczne, i instalacje układów solarnych, i pompy powietrzne, więc to nie jest tylko taki projekt, żeby coś wymienić, ale za za tą warstwą podstawową jest jeszcze schowana druga warstwa dotycząca odpowiedzi na pytanie, czy kilka samorządów jest w stanie w sposób trwały współpracować i mieć wspólne, no nazwijmy to agencje, punkty, wspólny w cudzysłowie wydział do realizacji takich wyzwań, czy jesteśmy na tyle połączeni, na tyle mamy do siebie zaufanie, na tyle jesteśmy w stanie jakby dostosować obowiązujące przepisy w naszym kraju, żeby takie rzeczy robić. Na razie muszę przyznać, że idzie nam dobrze.
Widać ewidentnie, że Państwo no, jesteście taką gminą, można było powiedzieć takim projektem demonstracyjnym, w którym wdrażacie pewne rozwiązania, to tak naukowo się nazywa, więc nie ma co się krygować, tylko trzeba to powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Testujecie pewne rozwiązania, które są przenoszone na różne szczeble władzy, o czym sam Pan powiedział, że tutaj na poziom województwa Wasze sugestie, rozwiązania gdzieś tam przetransponowano. I już na sam koniec w takim razie proszę powiedzieć, jaką Pan ma receptę, jakie rady, jakie wskazówki dla innych gmin, dla innych miast, które też borykają się z tym problemem właśnie zanieczyszczeń powietrza, z brakiem uregulowań kwestii mobilnościowych, gdzie pojawia się problem z trudną dostępnością do terenów zieleni, czyli z całą tą sferą związaną z adaptacją miasta do zmian klimatu. Jakie by Pan tutaj rady dał innym samorządom?
Szczerze wskazał, że warto powiedzieć chyba o trzech rzeczach, jak dobrze liczę. Pierwsza sprawa to jest jasne postawienie sobie celów, co chcemy osiągnąć, co chcemy zrobić. Musimy wiedzieć, gdzie się pali latarnia i że do niej zmierzamy. Nie da się tego robić na zasadzie, no może zrobimy, może nie zrobimy, jak pokrzyczą mieszkańcy, to może gdzieś tam jakieś drzewo posadzimy, może się uspokoją. Nie, no albo idziemy w tym kierunku i działamy i mamy te cele określone, a jak mamy cele określone, za tym musi niestety iść pewien plan czy program działania. On nie musi być jakoś rozbudowany, czasami to on się zmieści na jednej kartce, tak, co chcemy osiągnąć, jakie musimy podjąć działania i kilka najistotniejszych wskaźników. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są mieszkańcy, tak. Jeżeli nie będzie współpracy z mieszkańcami, jeżeli kiedyś jeden z panów ministrów, który już nie jest ministrem, ale bardzo mądry człowiek, powiedział mi tak, że czasami władza musi wskoczyć jak surfer na falę i z nią popłynąć. Myślę, że to jest dobry obraz. Chodziło mu o to, że jeżeli jest pewne oczekiwanie, życzenie ze strony mieszkańców, jakiś problem w danej społeczności jest istotny, to nie można od niego uciec. Nie można go ominąć, nie można udawać i robić uników, z którym my nie odpowiadamy za to, my nie mamy kompetencji. Zgodnie z ustępem 13, paragraf 3, litera E, to nie jest w naszych kompetencjach, tylko zapytajcie starostę, wioś i tam kogoś innego. I to jest klucz, więc no, trzeba słuchać mieszkańców. Jak słuchać mieszkańców? No jest oczywiście szereg do tego argumentów. Też czasami się popełnia błędy. Też czasami jest tak, że oberwie się od tych mieszkańców, słusznie lub nie. Też w niektórych samorządach pewne rozwiązania co do sposobu jakby rozmowy, komunikowania się z mieszkańcami się sprawdzą, w innych nie. I to jest ten drugi element. Trzeci element to jest oczywiście struktura urzędu. No bez, to trochę o tym dzisiaj mówiliśmy, ale bez odpowiednich zasobów ludzkich, mówiąc tak bardziej naukowo, no to nie ma szans, żeby cokolwiek prorozwojowego zrobić. Musi być grupa osób, które rozumieją, chcą tych zmian, utożsamiają się z nimi i są w stanie popracować na rzecz ich. No i co, nie ukrywajmy tego, że to nie jest praca na 8 godzin, tak? I to nie jest od 7.30 do 15.30, to są weekendy, to są wieczory, to są liczne spotkania, to jest czasami trzeba przysiąść i o 11, o 12 w nocy, żeby pewne rzeczy dopchnąć, dopiąć, wysłać, więc no też musi być inny model funkcjonowania tych ludzi. No i cóż, no i to jakby abstrahując trochę od tego, co mówimy, ale jednak no, najważniejsza w tym wszystkim w pewnym momencie rola lidera. Tak? Czyli sobie trzeba też na tych szczeblach władzy lokalnej odpowiedzieć, czy my chcemy być takim nowoczesnym liderem, czy nie. Bo jeżeli nie i nie czujemy tego, to może się okazać, że te zmiany no nie będą miały odpowiedniego poparcia, bo może to złe słowo, ale jednak w pewnym momencie, mając nawet dobry zespół, ten lider musi być ten, no nazwijmy to parasol polityczny, ktoś, kto nad tym wszystkim stoi, ktoś, kto broni, kto ciągnie, no i też kto umie od czasu do czasu pochwalić zespół. Dobra robota, tak, idziemy w dobrym kierunku.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona inspiracją dla innych samorządów, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko można rozważyć i większej rzeczy da się zrobić, jeżeli tylko się chce. Życzę w takim razie sukcesów dalszych w realizacji tych celów, o których pan dzisiaj mówił. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Tomasz Orzuk, zastępca burmistrza gminy i miasta Skawina.
Ja również
bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.